Dzień dobry, przy mikrofonie Agata Kasprolewicz. Zapraszam na raport na dziś. Ogromny wybuch w porcie stolicy Libanu, Bejrucie. Co najmniej 100 ofiar śmiertelnych, co najmniej 4000 rannych. Taki jest krwawy bilans wtorkowej tragedii w momencie, kiedy mówię te słowa, bo te liczby mogą się jeszcze niestety zmienić. Nierealne, wręcz apokaliptyczne zdjęcia z Bejrutu obiegły wczoraj wieczorem świat. Potężnej eksplozji i gigantycznej, ciemno-pomarańczowej chmury, która rozciągnęła się nad miastem. Władze Libanu twierdzą, że wybuchły tysiące ton saletry amonowej, które od ponad 6 lat były składowane w jednym z portowych magazynów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oświadczył, że był to atak, ale chwilę później amerykański Departament Obrony zaprzeczył, jakoby istniały jakiekolwiek przesłanki, świadczące o tym, że w Bejrucie doszło do ataku. Do tragedii doszło w kraju, który stoi na krawędzi bankructwa i jest pogrążony we wszystkich możliwych kryzysach – walutowym, bankowym, politycznym, społecznym. Ponadto do wybuchu doszło na 2 dni przed ogłoszeniem werdyktu w procesie dotyczącym zamordowania w 2005 roku byłego premiera Libanu Rafika Harirego, któremu powszechnie przypisuje się odbudowanie kraju po krwawej wojnie domowej, a jego śmierć do dziś wywołuje ogromne emocje. Za sterami Chris Wawrzak, Dariusz Rosiak na urlopie, a ja z serca dziękuję Państwu za wsparcie, bo raport o stanie świata to Państwa audycja, której bez naszych słuchaczy by nie było. Na początku chciałabym oddać głos jednemu z mieszkańców Bejrutu, jest nim Dani Butros, z którym udało mi się dziś porozmawiać i zapytać go, gdzie był w momencie wybuchu i jak ta tragedia z jego perspektywy wyglądała.
I was in my office. I was preparing to pay the salaries of the employees.
Byłem w moim biurze, przygotowywałem wypłaty dla moich pracowników. Około 6 wieczorem usłyszeliśmy wybuch. To nie było jak eksplozja, tylko jak trzęsienie ziemi. Zerwaliśmy się na równe nogi, wszystko drżało. A byliśmy na przedmieściach Bejrutu, dość daleko od portu. W linii prostej to jakieś 10-15 kilometrów. Chcieliśmy opuścić budynek, ale zanim udało nam się wyjść z biura, dotarła do nas fala uderzeniowa eksplozji. Odrzuciło nas 5 metrów do przodu. Udało nam się wydostać na zewnątrz i próbowaliśmy zrozumieć, co się dzieje, bo wokół nie było żadnego dymu, nie było ognia. I zobaczyłem mój sklep, który jest tuż obok. Wszystkie okna były wybite. Przeżyłem w Libanie każdą wojnę i nigdy nie widziałem nic podobnego. Z ogromnych ulic nie zostało nic.
Look, everybody is devastated this morning. I think nobody slept last night. Nobody slept.
Dziś rano wszyscy są załamani. Myślę, że w nocy nikt nie zmrużył oka w Bejrucie. Wszyscy oglądaliśmy telewizję, śledziliśmy informacje, które się pojawiały. Jesteśmy załamani, nie wiemy co robić, nie wiemy od czego zacząć. Ludzie szukają swoich bliskich. Mnóstwo osób straciło domy.
Relatives on the port and around, a lot of people are missing homes.
A gościem raportu na dziś jest Kazimierz Gajowy, prezes Fundacji Fenicja, od 30 lat mieszkający w Bejrucie, w tym momencie przebywający w Polsce. Witam bardzo serdecznie.
Dzień dobry, kłaniam się wszystkim słuchaczom.
Dramatyczna relacja świadka wtorkowego wybuchu w Bejrucie. O przyczynach i konsekwencjach politycznych za chwilę porozmawiamy, ale chciałabym zacząć naszą rozmowę od tego, co dla mieszkańców Bejrutu, a właściwie dla całego Libanu, oznacza zniszczenie portu w Bejrucie?
Przede wszystkim zniszczenie portu w Bejrucie jest zniszczenie całego Libanu. Dlatego, że to nie jest tylko nabrzeże, to nie jest tylko miejsce, gdzie się rozładowuje kontenery, statki, zresztą kiedyś nie tylko dla Libanu, ale dla całego Bliskiego Wschodu, ale to jest przede wszystkim olbrzymi magazyn. Dla porównania, 80% zapasu lekarstw spłonęło podczas tego wybuchu. Praktycznie wszystkie zapasy żywności spłonęły, nie ma ich. Czyli powstaje nie tylko ta wielka dziura, ten krater, ale też dziura w łańcuchu dostaw. I tak już w jakiś sposób naruszonych z powodu najpierw tej rewolucji, która już ma ponad 8 miesięcy, później z powodu pandemii. I kiedy Libańczykom się wydawało, że już gorzej nie może być, to jednak było gorzej, bo ten wybuch jest po prostu katastrofą. Tak jak słyszeliśmy świadectwo Libańczyka przed chwilą, ja również takie świadectwa słyszałem, bo rozmawiam z moimi znajomymi, z moją rodziną w Libanie i to z osobami, które dużo bliżej znajdowały się od tego wybuchu. Na przykład jedna z Polek mieszkająca w dzielnicy Hamra, to zaledwie może 1,5 kilometra od miejsca wybuchu. Na 7. piętrze przez moment po prostu nie wiedziała, co się dzieje, bo jeszcze przed odgłosem wybuchu przyszedł jakby podmuch, wiatr, który wyrywał okna, wyrywał drzwi. Tym budynkiem 10-piętrowym chwiało tak jakby chorągiewką na wietrze. Po prostu zdezorientowanie. Na początku, tak jak i ten pan przed chwilą, tak i ta pani nasza Polka myślała, że to jakiś wybuch w piwnicy ich wielkiego budynku. Panika, zaczęła z córką uciekać po schodach. Praktycznie straciła przytomność nie tyle z powodów fizycznych jakichś obrażeń, bo żadnych nie miała na szczęście, ale po prostu z lęku. Rozmawiałem z nią może 15 minut temu i jeszcze jest w szoku. I powiedziała mi, że cały Liban jest w szoku. Wszyscy są w szoku. Tak naprawdę jeszcze nikt nie myśli o żadnej odbudowie, nikt nie myśli w ogóle, co robić. Na razie po prostu leczą te rany duchowe. Po prostu nie ma żadnego pomysłu, co z tym zrobić.
Ludzie są przerażeni, ludzie są w szoku, a powiedzmy to, chociaż wybrzmiało to również w relacji świadka tej tragedii wczorajszej, że przecież opowiadają o tym ludzie, którzy widzieli niejedną wojnę, a jednak podkreślają cały czas, że to, co się stało we wtorek wieczorem w Bejrucie, to jest coś, czego nikt nie doświadczył.
Tego jeszcze nie było. W rankingu takim, no niestety przykrym, światowym, jest to trzeci wybuch na świecie do tej pory od historii jakichkolwiek wybuchów, który był o takiej sile, porównywany do wybuchu bomby atomowej. I taką siłę po prostu miał. I nie tylko tą siłę, która zabiła ludzi, raniła, zniszczyła tysiące mieszkań i setki budynków, ale też jest skażenie. W tym momencie od moich znajomych słyszę, że po prostu służby sanitarne radzą, kto może praktycznie uciekać w góry, czyli wynosić się z Bejrutu z tego powodu, że istnieje zagrożenie skażenia po tym wybuchu. Ludzie, którzy są już w jakiś sposób skwalifikowani jako nieżyjący, to tylko część z tych, którzy są ciągle poszukiwani. Przecież ten wybuch przewrócił samochody, wyrzucił ludzi do morza, poprzewracał łódki, także praktycznie czegoś takiego nigdy Liban nie przeżył. Sam osobiście od tylu już dziesiątek lat przeżywałem przeróżne wojny, przeróżne zamachy. To po prostu nie ma najmniejszego porównania z tym, co było.
Powiedział pan, że zniszczenie portu to jest zniszczenie Libanu i podkreślił, tak, jak wiele magazynów z jedzeniem, ze zbożem, z pichlerzy, również przecież magazyny z lekarstwami znajdowały się właśnie w porcie. Czy możemy się spodziewać kryzysu żywieniowego w Libanie, czy też jeszcze większych podwyżek żywności w kraju, który to i tak już na to cierpi bardzo?
To nie będzie tylko kryzys finansowy, jak do tej pory był, że to mieliśmy do czynienia z drożyzną z dnia na dzień. Nie, po prostu jeżeli nie będzie pomocy natychmiastowej, to tym ludziom grozi głód. A głód jest też niebezpieczny, bo prowokuje później dziwne zachowania, czyli też może dojść do po prostu niekontrolowanych zachowań, że tak powiem. Także to jest konieczne. No, ja tutaj widzę, że świat się ruszył. Jutro przylatuje do Bejrutu sam prezydent Macron Francji, ze sobą przywożąc też wielkie zapasy. Wiem, że Polska też się do tego przygotowuje. Wiem, że praktycznie jest samolot gotowy do odlotu do Bejrutu. Z pomocą tą najważniejszą, ale również też z ratownikami. Rozmawiam też z różnymi instytucjami w Libanie, pytam o to, co najbardziej potrzebne. No w tym momencie byłyby najbardziej potrzebne przenośne wojskowe szpitale, dlatego że trzy największe szpitale w mieście, najlepsze, zostały praktycznie zniszczone, a zginął personel medyczny, zginęli też pacjenci. Inni są po prostu wywożeni do innych szpitali, które i tak są przepełnione, czyli praktycznie powiedzmy szpitale, lekarstwa i oczywiście personel medyczny byłby najbardziej potrzebny. Praktycznie na drugim miejscu są to po prostu produkty żywnościowe, bo w takim kraju jak Liban, gdzie jesteśmy w pełni lata, gdzie są warzywa, gdzie są owoce, gdzie jakieś tam zapasy też każdy ma, to po prostu nie jest tak z dnia na dzień konieczne. Na to można poczekać. Ale oczywiście chodzi tutaj o pomoc bezpośrednią, dlatego że taka pomoc strukturalna, która wymaga decyzji, budżetu, transportu, to po prostu ona często przychodzi już po konfliktach albo kiedy już są załagodzone. My musimy pomóc tu i teraz, w tym momencie i właśnie dzięki tym, którzy są za to odpowiedzialni, że cały świat się ruszył, chociaż są pewne warunki i to też dużo nam mówi o tym wszystkim, co się stało. Na przykład taki bogaty kraj jak Arabia Saudyjska postawiła warunek, no, że uwolnicie się od tego uścisku Hezbollahu, bo przecież wiemy, że to jest po prostu głównym problemem Libanu aktualnie na tej arenie politycznej, powiedzmy, światowej.
I o polityce za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze przez moment chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tej sytuacji humanitarnej, o tej sytuacji ludzkiej, o tym dramacie ludzkim, który rozgrywa się w Libanie. Powiedział pan, że pilnej pomocy potrzebują szpitale w Bejrucie, niektóre zniszczone, ale przecież już od pewnego czasu bardzo i tak obciążone. Nie tylko przez kryzys finansowy, ale też przez kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Ja słyszałam, że w ciągu ostatnich dni kilkaset pielęgniarek było zwalnianych ze szpitali w Bejrucie. Zresztą na dzisiaj był planowany strajk pielęgniarek. I to pokazuje też kolejne stadia, czy też kolejne poziomy tego potwornego kryzysu w Libanie, na który przyszła jeszcze ta kolejna potworna tragedia wczoraj.
Tak jest, oczywiście to jest najważniejszy problem w tym momencie pomocy medycznej. Z powodu koronawirusa też, chociaż kraj sobie z tym w miarę, można powiedzieć, radził. Jednak brak personelu, problemy powiedzmy też z wyposażeniem tych szpitali, a jeszcze teraz zniszczenie fizyczne tych najważniejszych, najlepszych szpitali, bo podam chociażby jedną nazwę, szpital St. George, czyli Świętego Jerzego, który słynął po prostu z wysokiego poziomu, jeżeli chodzi o walkę chociażby nawet z chorobami koronawirusa, czyli z COVID-19, po prostu nie istnieje, a zginęło w nim 20 pielęgniarek, nie licząc też pacjentów, którzy tam zginęli. Czyli jednym słowem, jednak jest coś w tym, co może być kluczem do rozwiązania problemu, że głównym powodem tego kryzysu, przede wszystkim ekonomicznego, finansowego, to jest powód polityczny. To nie tak, że z dnia na dzień Liban ze średnio bogatego kraju, a nawet można by powiedzieć dostatniego, staje się po prostu nędzarzem świata. To nie jest tak. Po prostu to jest ta wielka rozgrywka polityczna, która dotyczy tej walki z Hezbollahem i wiadomo, że tymi, którzy z nim walczą, są Stany Zjednoczone, Izrael, którzy tą organizację uznali za organizację terrorystyczną. I wiemy, że już od dziesiątek lat, już od roku 2006 wojna między Hezbollahem a Izraelem, później wszystkie te następne potyczki i ten kryzys finansowy spowodowany zablokowaniem przepływu w ogóle przelewów chodziło przede wszystkim o Hezbollah, ale jednocześnie dusząc Hezbollah udusili nas wszystkich, udusili cały Liban. I jakoś osobiście, chociaż nie mam na to żadnych dowodów, nie wierzę w jakiś przypadek. Jeżeli chodzi o tą materię wybuchową, po prostu podają nam takie opowieści jak z baśni o tysiącach i jednej nocy, opowiadając, że jakieś oczywiście są oficjalne informacje rządu libańskiego, że w 2017 roku obywatel Rosji z Baku pod banderą zresztą armatora mołdawskiego przewoził te właśnie 2750 ton tej materii, którą nazywamy saletrą amonową, do Mozambiku i że na wysokości Bejrutu popsuł mu się statek, że musiał zawinąć do Bejrutu, żeby go reperować, a ponieważ suma reperacji była tak bardzo duża, uciekł zostawił tą materię chemiczną w porcie o takiej ilości. Po prostu to są jakieś opowieści, a przecież dziennikarze już prześledzili dzisiaj, dziennikarze libańscy, że już od roku 2015, począwszy od Cypru, w Hezbollah w różnych miejscach na świecie po prostu magazynował tą materię. I ostatni taki gwóźdź, powiedzmy, tych informacji dotyczy Izraela i informacji dla Niemiec, że na południe tego kraju właśnie były też magazyny, gdzie Hezbollah gromadził tą materię. Sprzed kilku lat, nie wiem dokładnie ile, bo nie ma tam daty napisanej, ale dzisiaj w Libanie jest to filmik popularny, wypowiedź szefa Hezbollahu, który mówi wyraźnie, o, bomba atomowa, nie ma rzeczy prostszej. Wystarczą 2-3 rakiety na Hajfę, gdzie są magazyny saletry amonowej i już będzie bomba atomowa. Czyli nie można tego powiązać, nie można też wykluczyć zwykłego wypadku. No w tym wszystkim jest też to pocieszające, że wybuch miał miejsce zaledwie kilka minut praktycznie po zamknięciu portu, po zamknięciu urzędów, bo jeżeli by to było o godzinę czy półtorej godziny wcześniej, to w samym porcie było kilkaset ciężarówek, które normalnie przyjeżdżają po towar, nie licząc księgowych, ludzi przejeżdżających. To był i tak moment, powiedzmy, gdzie te szkody, mimo tego, że tak duże, jeszcze nie policzone, jeszcze nie wiemy jakie, to jednak są mniejsze z tego powodu, że to miało miejsce w tych godzinach, a nie innych. W Libanie była to już godzina 19 praktycznie, bo mamy różnicę o jedną godzinę. Także powiedzmy, to nieszczęście będzie jeszcze w jakiś sposób do policzenia i do oszacowania i do przede wszystkim wyciągnięcia wniosków, bo to, co mi mówią ludzie, mówią z Libanu, nie wiemy nawet, co robić, nie mamy żadnego planu i o żadnym planie nawet odbudowy nie myślimy. Na razie dziękujemy Bogu, że żyjemy. Tyle mówią mi Libańczycy, jak również też Polacy mieszkający w Libanie.
Niewątpliwie w tym momencie ludzie są w szoku, ludzie są przerażeni, przeżywają ogromny dramat. Co najmniej 100 osób nie żyje, tysiące rannych, setki zaginionych także, ale przyjdzie moment i ten moment pewnie przyjdzie dosyć szybko na rozliczenie, na zadawanie bardzo trudnych pytań władzom Libanu. I jeżeli w tym momencie na pewno coś można powiedzieć, to, że doszło do jakiegoś ogromnego zaniechania, bo bez względu na to, co tak naprawdę było przyczyną tego wybuchu, to władze, czy to portu, czy to służby porządkowe, nie kontrolowały tego, co znajduje się w magazynach, w tym ogromnym porcie, w którym znajdują się magazyny z najważniejszymi produktami, takimi jak jedzenie, takimi jak lekarstwa. No i to jest jakiś dowód na potworną niekompetencję chyba.
Pani redaktor, ja mogę dodać więcej. Ja mam przed sobą w moim komputerze, co prawda po arabsku, oświadczenie i dokument dyrektora portu w Bejrucie, który czterokrotnie oficjalnie zwracał się do kolejnych rządów, bo było ich przynajmniej dwa w tym czasie, i do służb bezpieczeństwa z prośbą o pozbycie się tego wybuchowego materiału z portu Bejrutu. To jest jego też pewnego rodzaju obrona, bo to wiadomo, że on jest głównym odpowiedzialnym i opublikował te dokumenty oficjalne, których informował rząd, kolejne rządy libańskie o obecności tego typu materiału bardzo niebezpiecznego, prosząc o to, żeby po prostu ta sprawa została załatwiona. W ogóle ludzie w Libanie nie rozumieją, po co było rozładowywać ten statek, skoro on miał całkowicie niby inną destynację, inne przeznaczenie do Mozambiku.
A poza tym, jak to jest możliwe, że przez tyle lat te materiały przebywały bez odpowiedniego zabezpieczenia?
Ja to mówię, że komuś były potrzebne i bardzo wątpię osobiście, że głównym celem to był Mozambik. Bardzo to wątpię, chociaż powtarzam, to są tylko jak na razie takie moje przemyślenia. Nie mamy na to żadnych najmniejszych dowodów i myślę, że długo się o tym nie dowiemy, bo ja bym to wiązał też z datą 7 sierpnia, która jest przed nami, bo właśnie za 2 dni, czyli pojutrze, Międzynarodowy Trybunał miał wydać werdykt na temat zabójstwa Rafika Harirego, byłego premiera, które miało miejsce, bagatela, 15 lat temu. A wiemy, że głównym oskarżonym to była organizacja Hezbollahu, Także nie wiem, czy w przyszłości tych wszystkich faktów nie będziemy musieli w jakiś sposób powiązać.
Ten zamach na Rafika Harirego, o którym pan wspomniał, rzeczywiście miał miejsce 15 lat temu. Miał miejsce niedaleko portu, a co więcej, co też jest taką bardzo smutną symboliką tego wydarzenia, to, że Rafikowi Hariremu przypisuje się przecież odbudowę centrum Bejrutu, które to centrum Bejrutu zostało zdewastowane wczoraj wieczorem.
Dokładnie tak. On był symbolem, on był tym, który promował od samego początku odbudowę tego miasta, stworzył fundację, stowarzyszenie pod nazwą Solidar, które wykupiło Bejrut i które Bejrut odbudowało, a wczoraj ten Bejrut odbudowywany no przynajmniej przez 25 lat po prostu w jedną sekundę zniknął. Nie ma tego, co za olbrzymie miliardy dolarów i za z pomysłowością, z pracą było przez te lata odbudowane. Nie ma. Jeden z Libańczyków wczoraj wieczorem mówi do mnie tak, słuchaj, kładę się i nie wiem, czy będę w stanie spać, ale wiem, że jak się obudzę rano, to zobaczę, że mojego miasta po prostu nie ma.
I to jest prawdziwy dramat Bejrutu, mieszkańców Libanu. No ale to jest znów powód, żeby zadawać bardzo poważne pytania. Być może warto wspomnieć o tym, że dzień przed wybuchem w porcie w Bejrucie do dymisji podał się minister spraw zagranicznych, który oskarżał wprost rząd libański o brak chęci przeprowadzania reform, w tym reform służących walce z korupcją, w tym także korupcją w porcie, prawda? Można powiedzieć, że to dramatyczne wydarzenie z wtorkowego wieczoru w Bejrucie to jest taka dramatyczna kulminacja tego całego bałaganu, zaniechań, zaniedbań w Libanie. Słyszymy takie opowieści o tym, że w Libanie nie ma prądu, że niewydolna jest służba zdrowia, o tym mówiliśmy. Potworne bezrobocie i tak można by bardzo długo wymieniać.
Oczywiście, że tak, tylko że tutaj nie można w żaden sposób oskarżać narodu libańskiego, który jest naprawdę wyjątkowym narodem, wyjątkowo gościnnym, wyjątkowo pomysłowym. Ja tutaj bym oskarżał wspólnotę międzynarodową, która pozwala przynajmniej od 25 lat po prostu, żeby ten kraj marniał. Wszyscy wiedzą, że jest w rękach po prostu złodziei, bo trzeba tak powiedzieć dokładniej, naród libański o tym wie i stąd powstała faura, czyli rewolucja 17 października zeszłego roku o głównym haśle kullon jany kullon, czyli wszyscy to wszyscy, bo tak naprawdę wśród nich nie ma ani jednego, który by tego narodu nie grabił, nie dając nic, nie stwarzając nic pozytywnego dla Libańczyków. Także teraz może jeszcze nie czas na rozliczenia w tym momencie. Teraz to jest moment, żeby zaradzić, żeby pomóc tym ludziom. Trzeba szukać kanałów, by jak najszybciej móc pomóc. No, pani mnie przedstawiła jako prezesa Fundacji Fenicja Świętego Szarbela. Tak, to jest bardzo niszowa fundacja, mała, ale fundacja dlatego, że jest mała, działa bardzo szybko. Myśmy już uruchomili te małe zapasy, które mieliśmy, 1200 dolarów tam na miejscu i już tym najbardziej potrzebującym by mogli kupić lekarstwa, bo jakoś tak dziwnie bywa na wojnach, że niby nic nie ma, ale jak ktoś ma pieniądze, to zawsze może znaleźć i może to, co jest najbardziej potrzebne, kupić. Także również tutaj my działamy na tym polu i podaliśmy w różnych mediach informacje, że kto chciałby wspomóc, wystarczy, że wejdzie na stronę fenicja.org i tam znajdzie możliwość, by nam po prostu pomóc, po to, żebyśmy mogli pomagać. Ja wracam w niedzielę wieczorem, mam nadzieję, że dotrę. Wracam do Libanu, wracam, no, ośmielę się powiedzieć, do swoich i na pewno byłoby mi przykro, gdybym wracał do nich z pustymi rękami.
Ta pomoc jest bardzo potrzebna, ale chyba bez względu na to, jak dużo jej będzie, jak bardzo prężnie będzie dostarczana, to nie dotrze do wszystkich i tego miasta się nie odbuduje z dnia na dzień i też żyć ludzkich nie odbuduje się z dnia na dzień. I pytanie jest takie, czy możemy się spodziewać jakiejś kolejnej, być może jeszcze większej fali gniewu? Wspomniał pan o rewolucji, o tym gniewie, który przelewał się przez ulice libańskich miast. Czy można się spodziewać jeszcze większego uderzenia obywatelskiego niezadowolenia, a wręcz wściekłości?
No, optymiści, z którymi rozmawiam bezpośrednio, przez telefon, przez WhatsAppa mówią, że gorzej już być nie może. Nie może, jednak pesymiści mówią, że może być gorzej, bo kiedy rozpoczęła się ta rewolucja, myśleliśmy, że już gorzej nie może być niż ta sytuacja, w jakiej się znajdujemy. Jednak było gorzej, bo przyszła pandemia. I mówili, no pandemia to już jest, położyła nas na łopatki, koniec i nie będzie gorzej. Niestety okazało się, że ten wybuch udowodnił, że może być gorzej. I co może być gorzej? No gorzej to tylko może być otwarta wojna, którą kiedyś, przed dziesiątkami lat już, zapowiadał zamordowany zresztą Itzhak Rabin, kiedy otrzymał pokojową nagrodę i go pytano, czy już będzie pokój. Powiedział, będzie, ale to będzie jeszcze po krwawej wojnie, która niestety czeka Bliski Wschód. I broń Boże, żebym tego komukolwiek życzył, raczej żebym był fałszywym prorokiem, ale niestety rozsądek mi mówi, że jeżeli miałoby być gorzej, to tylko właśnie taka otwarta no wojna praktycznie wszystkich z wszystkimi.
No tym bardziej, że to, co się dzieje w Libanie, to, co się stało we wtorek w Bejrucie, nie dzieje się oczywiście w politycznej próżni, no bo na Bliskim Wschodzie w ogóle nic się nie dzieje w politycznej próżni nigdy. Przypomnijmy o tym, że w tym tygodniu, a właściwie dzień przed tą tragedią w Bejrucie, Hezbollah przeprowadził akcję przeciwko wojskom izraelskim przy granicy izraelsko libańskiej. No i rzeczywiście mnóstwo jest teorii spiskowych, teorii wyrażających jakiś ogromny niepokój wokół tego, co się dzieje w regionie. I to jest chyba też taki moment wrzenia, prawda?
Oczywiście, że tak. Moi eksperci w Libanie podkreślali przez lata, dlaczego jest taki status quo między Izraelem a Hezbollahem, mówiąc po prostu bezpośrednio, że jedni drugich potrzebują. Ja się pytałem, jak to możliwe? No tak to możliwe, no bo jakby się utrzymał Hezbollah, gdyby nie miał wroga, gdyby nie musiał się nazywać ruchem oporu. No i rzeczywiście został pewien sporny kawałek ziemi, Mazra Sheba, to jakby jakieś takie większe gospodarstwo, które powodowało, że miał, powiedzmy, okazję Hezbollah, żeby walczyć. A z drugiej strony ci moi doradcy mówią, no ale przecież kto by dawał takie olbrzymie pieniądze Izraelowi na obronę, gdyby nie było żadnego zagrożenia. Ale widocznie w tym momencie jest jakieś zachwianie i już siebie nawzajem nie potrzebują i być może to jest powodem, że może właśnie są te próby infiltracji. Oczywiście Hezbollah zanegował, że nigdy tam nie był, że to jest insynuacja izraelska, że po prostu szuka powodów po to, żeby nas zaatakować i tak dalej, i tak dalej. Także jesteśmy w momencie, którym możemy sobie życzyć, żeby gorzej już nie było. Z drugiej strony jest coś pozytywnego, bo po prostu świat przymknął oczy. W Libanie 1,5 miliona uchodźców z Syrii, niech sobie radzą. W Libanie rząd wykorzystuje, kradnie, praktycznie powiedzmy maltretuje wszystkich swoich obywateli. Wojsko stało się powiedzmy ramieniem zbrojnym rządu, który trzyma w ryzach naród i wszyscy tak sobie tralalala, jakby nigdy nic. No niestety kosztem tych śmierci, kosztem tych rannych, ale zauważam, że to wstrząsnęło światem, wstrząsnęło przywódcami. Nie ma przywódcy na świecie, który by się już do tego nie odniósł. Ja też jestem zadowolony, że nasz prezydent chociaż o pierwszej w nocy, ale też w momencie, kiedy czy w jakiś sposób do niego to dotarło, zareagował i po prostu wyraził swój ból i łączność z narodem libańskim i że po prostu też w jakiś sposób w tym swoją wypowiedzią oświadczył, że jesteśmy gotowi, żeby pomagać i rzeczywiście mamy dług wdzięczności. Liban Polaków też przyjmował w czasie wojny, dla których Liban był drugą ojczyzną. Mówię tutaj o armii Andersa i dzieciach i młodzieży, która tam później w Libanie studiowała, mówiąc w skrócie. Czyli myślę, że to już tak powiedzmy się to wszystko zagotowało, że w końcu świat powie basta. Tak jak to Arabowie mówią, kafa, że w końcu wystarczy, że po prostu się naprawdę Organizacja Narodów Zjednoczonych w tym poważnie zajmie. Ale niestety musiało dojść do takiej tragedii, żeby rzeczywiście cały świat się, powiedzmy, tą bardzo trudną sytuacją, przecież ludzi, a nie nawet, powiedzmy, zwierząt, że tak już powiem, ludzi i nikt się tym nie interesuje.
Gościem raportu na dziś był Kazimierz Gajowy, prezes Fundacji Fenicja imienia świętego Szarbela. Bardzo dziękuję.
Dziękuję i pamiętajcie o nas, wspierajcie jak tylko możecie. Pozdrawiam serdecznie.
I to już wszystko w raporcie na dziś. Za sterami był Chris Wawrzak. Raport o stanie świata to jest audycja, którą zawdzięczamy Państwu, słuchaczom, za każde wsparcie duchowe i finansowe. Z serca dziękujemy. Raport o stanie świata jest programem w całości finansowanym przez słuchaczy. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu. Zwłaszcza teraz, w tak trudnym momencie, Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. A także BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Marcin Drąg, Mariusz Drużyński, Piotr Jedliński i Patrycja Macjon z Ratujmy Trójkę. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Alan Meller, Paweł Nowy Nowak. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Gonia i Robert Zduńczyk, założyciele Fundacji Ekonomicznej Polska Afryka Wschodnia. Gosia i Michał Kowalczewscy. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.